Wywiad Radia Wnet.
Gościem poranka Wnet jest profesor Jan Szyszko, poseł Prawa i Sprawiedliwości, ostatnio właściwie wyzwany na pojedynek przez premiera Donalda Tuska. Jeszcze raz dzień dobry, panie profesorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Kiedyś w Tucznie, 13 lat temu, był pan Dawid Blum. Pan Dawid Blum ma kancelarię prawną, dużą kancelarię prawną w Nowym Jorku i przyjechał do Tuczna do pana profesora Jana Szyszko. Dlaczego?
Po prostu bardzo prosto. Szkolić mnie w zakresie tekstu i zrozumienia konwencji klimatycznej protokołu z Kioto, dlatego że kancelaria prawna Dawida Bluma pisała ten tekst w gruncie rzeczy na zamówienie Organizacji Narodów Zjednoczonych, a równocześnie, gdzie w Organizacji Narodów Zjednoczonych w tym czasie i do tej pory Stany Zjednoczone odgrywają wielką rolę. Powstała koncepcja związana z konwencją klimatyczną, wolą polityczną świata umówiono się, że należy dokonać redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Trzeba było ubrać to w ramy prawne i te ramy prawne, w te ramy prawne ubierała to właśnie kancelaria prawna z Nowego Jorku. A dlaczego tu przyjechał? Dlatego, że za rok później miałem objąć i objąłem funkcję prezydenta konwencji klimatycznej i zarządzałem tą konwencją klimatyczną i protokołem z Kioto przez okres jednego roku.
To jest ważna funkcja?
To była kiedyś bardzo ważna funkcja. To było stanowisko takie, że prawdę powiedziawszy, no, wszystkie głowy państwa były te, które ratyfikowały czy też podpisały konwencję klimatyczną, były jak gdyby zobowiązane do tego, żeby ze mną się spotkać i negocjować, i to spotkać w stosunkowo krótkim czasie.
Teraz apeluję do państwa, to czasami się zdarza, żeby mieć kartkę, długopis. Wczoraj przez ponad godzinę rozmawialiśmy z panem profesorem Janem Szyszko po to, żeby zrozumieć, na czym polega pakiet klimatyczny, o czym jest dyskusja, co rządzi tym rynkiem CO2. I to jest podróż, która jest podróżą bardzo skomplikowaną, podróżą, która gdzieś zaczęła się tak na dobrą sprawę w połowie lat 60. O tym żeśmy nie rozmawiali, bo zaczęliśmy od momentu, kiedy podpisany był protokół z Kioto. To był ten moment pierwszy naszej podróży. Krótka definicja. Protokół z Kioto, co to jest?
Panie redaktorze, 1992 rok, szczyt ziemi w Rio de Janeiro. Są wyłożone w gruncie rzeczy trzy najważniejsze konwencje gospodarcze świata pod oczywiście auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Jest to konwencja klimatyczna, konwencja o ochronie bioróżnorodności, konwencja o upustynnieniu, mówiąc bardzo krótko. Cóż mówi konwencja? To są trzy konwencje, które mówią, że świat ma się rozwijać w ten sposób, aby człowiekowi żyło się coraz lepiej, ale równocześnie, żeby zasoby przyrodnicze nie ulegały pomniejszaniu, wręcz odwrotnie, w tych układach żywych, żeby je pomnażać z powrotem. Taka typowa koncepcja zrównoważonego rozwoju. I konwencja klimatyczna mówi tak, mamy się rozwijać dalej, cały świat się ma rozwijać, ale mamy coraz mniej emitować dwutlenku węgla do atmosfery, a więc mamy stosować nowe technologie spalania, bardziej efektywne źródła energii, ale druga rzecz jeszcze, drugi segment, a mianowicie mamy dokonywać odtwarzania, restauracji zasobów przyrodniczych, gdyż dwutlenek węgla z jednej strony, no, pochodzący z emisji czy ze spalania, znajduje się w atmosferze, zwiększa się jego koncentracja, ale z drugiej strony, źle gospodarując przestrzenią, wycinając lasy, źle gospodarując glebami rolnymi, powodujemy emisję tego zakumulowanego węgla organicznego w glebie, a ten węgiel, tak samo jak po spaleniu, dostaje się do atmosfery i wzrasta koncentracja.
Panie profesorze, w Kioto powstały ramy.
Panie redaktorze, w konwencji klimatycznej powstały ramy, i w konwencji klimatycznej się zobowiązano do tego, że państwa wysoko rozwinięte mają dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych o 5,2% w stosunku do roku bazowego, którym był, nazwijmy to, rok 1990, i mieliśmy się rozliczać w latach 2008-2012. I tutaj już bardzo króciutko wszyscy, ponieważ to była ramowa konwencja, takie chcieństwo, to wszyscy powiedzieli tak. I jest trzecia konwencja stron konwencji klimatycznej Kioto, 1997 rok. Powstaje załącznik do tego, czyli protokół z Kioto, gdzie już poszczególne państwa mają konkretne zobowiązania, ile mają dokonać redukcji po to, żeby osiągnąć cel konwencji klimatycznej, czyli dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych o 5,2% w latach 2008-2012.
I w tym 1997 roku pełni pan ważną funkcję w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność i Unii Wolności.
Tak jest, rzeczywiście.
I tu przystępuje pan do stołu negocjacyjnego.
Może inaczej.
Widzi pan, co leży na tym stole. Patrzy pan. Tak. I co? Co leży i co pan myśli?
Patrzę. Nie byłem w Kioto, nie pojechałem na trzecią konferencję stron. Pojechał mój zastępca. Był upoważniony do tego w imieniu rządu, żeby podpisać protokół z Kioto, i jak wrócił i zobaczyłem, co on podpisał tak dokładnie, to mi się zrobiło ciepło i zacząłem wierzyć, się ociepla.
Bo co podpisał?
Bo podpisał to, że Polska ma dokonać redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do roku 1980, w stosunku do roku bazowego, którym jest dla Polski rok 1988, o 6% do lat 2008-2012. I zauważyłem, że Polska dokonuje redukcji na poziomie 30 paru %, a więc ma ogromny sukces. I patrzę na moich sąsiadów, starą piętnastkę, ona się zobowiązała, żeby dokonać redukcji na poziomie 8% i nie spełnia warunków. Rok 2008, zaczynamy się rozliczać.
Nie idźmy do roku 2008, tak. Tylko jest jeszcze rok 98, Buenos Aires, spotkanie, na którym pan profesor jest. Co to za spotkanie, kto przyjechał na to spotkanie i co zdarzyło się w Buenos Aires?
Następna konferencja stron, Buenos Aires, to jest rok po Kioto. Jadę już tam zainteresowany, bo mi się ciepło zrobiło, zobaczyłem, co jest napisane w protokole z Kioto. Jadę do Buenos Aires i tam mi się zupełnie zrobiło już gorąco, dlatego że spotkałem tam 12 tysięcy osób, wszystkie głowy państwa. Spotkałem tam pana wiceprezydenta Al Gora w gronie doradców, kilkuset, pana Johna Prescotta, wicepremiera Anglii, ministra ropy naftowej Arabii Saudyjskiej, wszystkie banki, wszystkich emiterów, a więc stwierdziłem, że już na pewno się ociepla, gorąco mi się zrobiło, tu na pewno chodzi o duże pieniądze.
I tam o duże pieniądze i tam zapada decyzja, bo jest taka możliwość, żeby objąć prezydencję.
Tak, studiując sprawy związane z pewnym układem protokolarnymi na szczeblu ONZ-u, zauważyłem, że Polska może przejąć prezydenturę tej konwencji klimatycznej w roku 1999. To jest specjalne, powiedzmy, rules of procedure, to się nazywa po angielsku, czyli pewny sposób jakby zarządzania w układach ONZ-owskich, i Polska miała szansę objęcia prezydentury. I poprosiłem o to moje służby, i tu współdziałając również z MSZ-em, udało nam się coś takiego zrobić.
I wtedy właśnie przyjeżdża pan Dawid Blum, poznaje pan dokładnie, dzięki prawnikowi, który to przygotował, poznaje pan wszystkie aspekty prawne i okazuje się, że cała konwencja i dokumenty stworzone mogą się Polsce opłacać, bo Polska już dokonała dużej redukcji emisji CO2 do atmosfery.
Idealnie tak, panie redaktorze, dlatego też postanowiliśmy przejąć tą ważną funkcję, tak jak już powiedziałem, jednak to była niezwykle ważna funkcja. Prezydent konwencji klimatycznej, mający kontakt ze wszystkimi głowami świata, negocjuje te wszystkie sprawy, to jest główny negocjator. W związku z tym postanowiliśmy to przejąć, nam się to udało, a żeby się doszkolić, przyjechał, tu został zaproszony pan Dawid Blum.
Ale w każdym razie sytuacja gospodarczo-ekonomiczna jest taka, że wygląda na to, że jeżeli zostaną zrealizowany protokół z Kioto, wszystkie inne postanowienia, to Polska będzie miała z tego powodu impuls do rozwoju gospodarczego i zyski.
Bardzo silny impuls do rozwoju gospodarczego, bardzo silna pozycja w Europie, w jednoczącej się Europie, bo wtedy już były koncepcje, żeby powstała, żeby Polska była w Unii Europejskiej. Tak, i równocześnie wielka szansa ku temu, żeby tworzyć miejsca pracy w terenach wiejskich niezurbanizowanych.
Ale jest piętnastka, czyli stare kraje Unii Europejskiej, które nie dokonały takiej transformacji, jak dokonała Polska. Emisja CO2 w krajach starej piętnastki jest na tym samym poziomie, co było, albo może nawet czasami się zwiększa, i stara piętnastka postanawia wejść na arenę, wejść do gry. I co robi?
Świetnie. Stara piętnastka postanowi wejść do gry, dlatego że aby protokół w życie wszedł, aby protokół z Kioto wszedł w życie, musiało podpisać to specjalna pula państw i specjalna pula emiterów dwutlenku węgla do atmosfery. I protokół z Kioto nie mógł być wprowadzony w życie, czyli nie mógł być ratyfikowany, jak gdyby. Znaczy nie mógł wejść w życie, o ile by nie ratyfikowały dwa państwa główne. Głównie emiterzy wśród państw wysoko rozwiniętych, a mianowicie albo Stany Zjednoczone, które w gruncie rzeczy pisały wszystkie dokumenty, bo to było robione pod Stany Zjednoczone troszeczkę, i Rosja. A trzecim takim grupą państw była Unia Europejska, czyli stara piętnastka. I protokół z Kioto mógł wejść w życie wtedy, gdy Komisja Europejska go jakby ratyfikowała razem ze Stanami Zjednoczonymi albo z Rosją. Ratyfikowała z Rosją, Stany Zjednoczone nie przystąpiły do warunków takich, na jakich chciała Rosja ratyfikować protokół.
I wtedy Unia Europejska pojawia się jako ten ważny partner, gracz, jeśli chodzi o emisję CO2 i o cały pakiet klimatyczny, i robi co? Teraz dochodzimy, i teraz jest ważny moment, do 2008 roku.
Tak.
Do 2008 roku i do zwrotu akcji. Znaczy Polska z kraju, który był, pokazał, że można bardzo dużo oszczędzić i może być beneficjentem, staje się nagle płatnikiem. Jak to się stało? Jak ten zwrot się dokonał?
No tu jest, powiedział w pewnym uznaniu, wielka gra polityczna i gospodarcza Unii Europejskiej, która wie, że nie spełnia warunków protokołu z Kioto, ale równocześnie ratyfikując protokół z Kioto, stała się głównym graczem rozgrywającym na świecie i za celem w gruncie rzeczy Unii Europejskiej, ale już w tej chwili Komisji Europejskiej patrzmy, jest to, aby dokonać taki ruch, żeby nie rozliczyć się z protokołu z Kioto, bo trzeba za to płacić, a równocześnie, aby zacząć odgrywać wielką rolę i dyktować jakby swoje prawa na poziomie światowym. I tu rozpoczyna się to, co ktoś kiedyś nazwał takim wielkim mykiem. Czyli zrobiono tego rodzaju sytuację, rok 2008, a może sięgnijmy do 2005. Prawo i Sprawiedliwość obejmuje władzę. Wtedy pierwsza decyzja polityczna, decyzja rządu Jarosława Kaczyńskiego jest taka, aby postarać się również odzyskać dowodzenie konwencją klimatyczną, aby jeszcze raz Polska objęła prezydenturę. I taka propozycja pada w Nairobi. Ja ją zgłaszam w tej osobiście i zapada decyzja. To są negocjacje na szczeblu oczywiście państw ONZ-u, to są negocjacje, trwają 2 lata, zapada decyzja, że konwencja będzie organizowana, czyli następna konferencja stron konwencji klimatycznej, 14. konferencja stron będzie organizowana w Polsce, w Poznaniu. I taka decyzja zapada. Jest super dobra sytuacja, dlatego że jest to pierwszy rok okresu rozliczeń protokołu z Kioto. Polsce należą się generalnie pieniądze, stara piętnastka ma płacić, super dobra sprawa, mamy prezydenta. Niestety przegrywamy wybory.
I?
Co się dzieje? Nowy minister jest tak przerażony, a równocześnie środki społecznego przekazu, tego mainstream, jak wy wreszcie określili, zaczynają pokazywać widoki również mojej osoby, ministra, który jedzie na Bali w towarzystwie panienek, prawda, który tam się bawi, w ogóle sobie załatwił taką sprawę, więc nowy minister jest tak przerażony, że jedzie w towarzystwie 13 osób, nie może niczego obsłużyć i natychmiast się godzi na to, aby nie rozpocząć rozliczenia protokołu z Kioto z 2008, tylko go przedłużyć na rok 2009, czyli na Kopenhagę.
Ale to jest tak, 2008 rok to ten rok, którego dotyczy ostatni spór polityczny, tak? Bo premier Donald Tusk powiedział, że jakby tutaj gdzieś winę ponosi prezydent Lech Kaczyński. Co tam się działo w tym 2008 roku? Opowiedzmy dokładnie.
2008 rok, bo teraz powrócimy do tego, co pan premier mówi teraz, a nie to, co mówił 6 lat, prawda? Więc to jest jeszcze ogromna różnica. Natomiast rzeczywiście rok 2008 i wtedy, tego dnia, kiedy mieliśmy rozliczać protokół z Kioto, a kiedy zgodzono się na to, żeby przełożyć to na rok 2009, pan premier Tusk jedzie do Brukseli i podpisuje, czyli adoptuje pakiet klimatyczno-energetyczny, czyli 3x20, wewnętrzny jakby taki system ochrony, nazwijmy to, klimatu w ramach Unii Europejskiej.
I to jest ten,
który ma być wzorem dla całego świata.
To jest ten dokument Unii Europejskiej, który właściwie teraz obowiązuje.
Który teraz obowiązuje po wielu, wielu zmianach.
I ważne jest, że ten dokument mówi o tym, że rok początku działania całego systemu to jest rok 2005. To jest ten rok, w którym już Polska była po odrobieniu lekcji między 89 rokiem a 2005 rokiem i dlatego Polska zaczyna być płatnikiem, a nie być beneficjentem.
Tak, panie redaktorze, pakiet klimatyczno-energetyczny to jest tak zwane 3x20. 20% dokonać redukcji emisji do roku 2020 w stosunku do roku bazowego, 20% podnieść efektywność energetyczną i w ogólnym bilansie energetycznym odnawialne źródła energii mają stanowić 20%. I tu jest następny myk swego rodzaju, dlatego że Komisja Europejska, bo ona zaczyna się tu rozdawać karty, mówi tak, mamy walczyć z klimatem, ale mamy być liderem walki z klimatem i mówimy tak, dobrze, ale w takim razie w wewnętrznym systemie handlu emisjami, który obejmuje nie całą emisję w Polsce, tylko w wybranych działach 6, czyli produkcji prądu elektrycznego, ciepła, stali, papieru, szkła i cementu, my sobie przyjmujemy wewnętrzny system handlu emisjami wśród 27 państw Europy, ale za rokiem bazowym jest rok 2005, a więc ten rok, w którym Polska już miała 32% redukcji i zaczynamy od początku. Państwa starej piętnastki nie wykonały umów redukcyjnych i mają ten sam rok bazowy, zaczynamy od początku.
I zaczyna się ten europejski rynek handlu emisjami, zaczyna się notowania na giełdach rozmaitych tych pakietów emisyjnych, jak to się nazywa?
Sytuacja jest niezwykle prosta. Jest inwentaryzacja wszystkich głównych emiterów, czyli zakładów produkujących, spalających, emitujących dwutlenek węgla i każdy z zakładów dostaje określony limit z Komisji Europejskiej. Oczywiście dostaje to państwo, ale państwo dzieli między właśnie te 6 działów produkcji. Dwutlenek węgla staje się limitem produkcji.
I to po pierwsze przekłada się na to, że my płacimy pieniądze, a po drugie przekłada się na to, że nagle nasz przemysł, który ten resztka przemysłu, która funkcjonuje, odczuwa.
Ależ oczywiście, że odczuwa, dlatego że Polska, znaczy bazą surowcową w zakresie energii Polski jest węgiel kamienny, węgiel brunatny. To są stosunkowo wysokoemisyjne nośniki energii. Natomiast gaz, ropa naftowa jest jak bardziej kaloryczna, mniej emituje dwutlenku węgla. I w tym całym układzie, o ile dostajemy limity, to nasz przemysł oparty o węgiel kamienny, węgiel brunatny staje się mniej konkurencyjny, albo inaczej mówimy droższy. Dlatego, że ma pan, z jednej strony pan dostaje, musi pan spalić węgiel i za niego zapłacić, ale z drugiej strony pan ma limit emisji i o ile panu brakuje, to musi pan go dokupić. Od kogo dokupić? Od tego, co ma lepszą technologię. Kto ma lepszą technologię? Zachodnia Europa. Nie ma własnych zasobów energetycznych, ma natomiast lepszą technologię. Nie spełniła warunki z protokołu z Kioto, powinna nam płacić, a pakietem odwracamy sytuację i my u nich kupujemy.
Słyszą państwo dzwony w Tucznie i na to wszystko zgodziliśmy się w 2008 roku. I tutaj premier Donald Tusk wskazał Lecha Kaczyńskiego, że Lech Kaczyński w zamian za Janinę, czyli system jakiegoś głosowania, zgodził się na pakiet klimatyczny. To była prawda? To jest prawda czy nie?
Panie redaktorze, ja bym powiedział tak i może powróćmy do historii. 14 grudnia 2008 roku konferencja prasowa pana premiera Tuska. Ja miałem wtedy przyjemność i możliwość komentowania na żywo tej konferencji. pan premier Tusk mówi, to są jego słowa, mogę troszeczkę zmienić, a więc osiągnąłem wielki sukces, czy też osiągnęliśmy wielki sukces na skalę rządu Kazimierza Marcinkiewicza. Dostaliśmy 60 miliardów euro. Za parę tygodni zmienia co nieco i mówi, że nie 60 miliardów euro, a 60 miliardów złotych. No jest mała różnica. A po 3 miesiącach mówi, wielki sukces, bo nie musimy tyle zapłacić. Prawda? A teraz, gdy się okazało, że to jest totalna śmierć dla polskiego przemysłu, w tych 6 działach, pan premier mówi, że za wszystko ponosi odpowiedzialność świętej pamięci Lech Kaczyński, dlatego, że przyjął konkluzję w marcu 2005 roku. I równocześnie ostatnio na konferencji powiedział i cytował pana Lecha Kaczyńskiego, że Lech Kaczyński miał wątpliwości co do tego, czy w ogóle wchodzić w układ konwencji klimatycznej i czy w ogóle to jest to prawda. I tu jest jedna prawda, bo rzeczywiście pan Lech Kaczyński, podobnie jak co najmniej połowa ludzi na świecie, też połowa naukowców, uważa, że w ogóle cała sprawa klimatu i wpływu antropogenicznego człowieka jest niespecjalnie dobrze udowodniona, że to jest pewna wola polityczna, którą należy realizować, ale mam pewne wątpliwości, że rzeczywiście tak następuje. Twierdzą oni, prawda, że zmiany klimatu następowały zawsze i niekoniecznie był musiał w to działać człowiek i że to jest zrobiona swego rodzaju, powiedzmy taka troszeczkę koncepcja w kierunku rzeczywiście nowej wizji rozwoju świata. I tu miał wątpliwości, zresztą nie tylko pan prezydent Kaczyński, ale również prezydent Klaus, obaj dyskutowali na ten temat. I rzeczywiście to były pewne wątpliwości. Natomiast nie było najmniejszej wątpliwości co do tego, że pan prezydent Kaczyński zdawał sobie sprawę jako polityk, że wolą polityczną świata zdecydowaliśmy ku temu, aby iść w kierunku zmniejszania koncentracji dwutlenku węgla w atmosferze i że to można osiągnąć przez nowe technologie spalania, jak również przez racjonalne użytkowanie gleby. I pan premier Tusk dostał ode mnie, tak samo jak wszyscy posłowie, stenogram z tego posiedzenia z roku 2007 i tam są rzeczywiście słowa i wątpliwości, ale równocześnie się mówi, tak, będziemy szli w kierunku realizacji polityki klimatycznej świata, ale musimy pamiętać o roku bazowym z protokołu z Kioto, musimy pamiętać również o tym, że należy odpowiednio użytkować glebę, że należy wykorzystać lasy ku temu, czyli te konkluzje zostały tam zawarte.
Koło mnie z kurierem wnet stoi Lech Rustecki.
Trzy pytania, dwa zamknięte, jedno otwarte. Kraje Unii Europejskiej spełniły wymagania protokołu Kioto dzięki temu, że Polska dołączyła do pakietu, tak?
Czy ale oczywiście, że tak. My mamy...
Druga rzecz. Na pakiecie energetyczno-klimatycznym można dobrze zarobić, tak?
Ale oczywiście, że tak.
I moglibyśmy więcej zarobić.
Ale oczywiście,
i teraz
tak.
Papierowy kurier wnet mówi o jednym sposobie, o firmie Consus, która wozi z Afryki do Europy łupiny kokosowe, kupują to elektrownie, mają biomasę, mają w związku z tym, powstają certyfikaty, oni handlują, obroty miliardy, zyski setki milionów. Jak jeszcze można zarobić?
Panie redaktorze, w gruncie rzeczy po prostu trzeba przeczytać protokół z Kioto, konwencję klimatyczną i to, co się stało pakietem klimatyczno-energetycznym, w jaki sposób tutaj głowy myślące myślą, w jaki sposób zrobić pieniądze, jak przejąć polskie atuty i jak na tych atutach zarobić. Jedną z spraw są sprawy w ogóle polskich lasów generalnie. Polska ma świetnie zorganizowane polskie leśnictwo. Lasy średnio pochłaniają około 16 ton węgla rocznie na hektarze, na jednym hektarze. Jedna tona CO2 w tej chwili kosztuje chyba dzisiaj około 10 euro. Gdyby pan sobie przeliczył, jeden hektar z 10 to 160 euro z jednego hektara z profitu. Natomiast równocześnie pakietem klimatyczno-energetycznym i negocjując odpowiednio, pan premier Tusk i jego ekipa nie zwraca uwagi zupełnie na sprawę lasów, ale mówi, że bardzo jest zainteresowana tym, żeby wychwytywać dwutlenek węgla z atmosfery i ładować w pokładach geologicznych w formie skroplonego dwutlenku węgla przy cenie do 100 euro za jedną tonę. Lasy pochłaniają za 3 euro, możemy dostać 7 euro czystego zysku i te pieniądze mają iść na wieś, na gospodarstwo leśne, na zalesianie, na inne rzeczy, a pan premier mówi nie, to mnie nie interesuje. Mnie interesuje, żeby pchać dwutlenek węgla pod ziemię. Równocześnie uruchamia tego rodzaju system, pan tu powiedział o tych łupinach orzechowych, uruchamia tego rodzaju system, że Polak nie może brać tych dopłat, ale o ile obcokrajowiec w Polsce kupi las albo odpowiednio zainwestuje w zasadzie, to może dostawać pieniądze za pochłanianie. No i w tej chwili to jest już, ja bym powiedział, tajemnica Poliszynela. Kancelarie prawne skupują prawo do pochłaniania dwutlenku węgla z lasów prywatnych i ze ściółki od prywatnych właścicieli na 30 lat. Robią na tym pieniądze. Z tym, że od razu panu powiem, skupują to mniej więcej po około 30 groszy za jedną tonę, przy obecnej cenie 10 euro za jedną tonę. No, to jest interes, czy nie? No, chyba niezły.
Zaraz do pytań wróci Lech Rustecki. Pytanie do nadleśniczego Jan Krzyszkowski. Rozumie pan coś z tego?
Tak, oczywiście.
Z tym pochłanianiem?
Tak.
Z tymi kancelariami prawnymi?
Tak.
O co chodzi w takim razie? Proszę wytłumaczyć.
O to chodzi, że można na handlu emisjami zarabiać potworne pieniądze.
Ale jak?
Sprzedawać
co?
To, czego nie wykorzystamy.
Czyli co sprzedawać?
Jeżeli określony jest limit i limit ten nie jest wykorzystany, no to wówczas tą nadwyżkę, którą mamy, bo powstaje wówczas nadwyżka i tą nadwyżkę...
To jest ramowe, tak? Natomiast to pochłanianie, lasy, cudzoziemcy, kancelarie prawne, ten mechanizm, na czym polega?
To znaczy, ja się z taką sytuacją nie spotkałem, będąc nadleśniczym, ale wiem o tym, słyszałem o tym. I no, jest zupełnie niezrozumiałą rzeczą, że obcokrajowiec, który stanie się właścicielem lasu, może otrzymywać pieniądze z tytułu pochłaniania przez ten jego las dwutlenku węgla, a właściciel Polak nie dostaje nic.
To w takim razie, zanim Lech Rustecki wróci do swoich pytań, i czy teraz chciałbyś zadać, w tym momencie, czy mogę przedstawić pana Janusza Kędziorę, rolnika. Dzień dobry panu, proszę przysunąć się do mikro. A, no to jest.
Dzień dobry.
Widać, że po prostu człowiek, który wie, jak sobie poradzić. To nie jest ten mikrofon. Dzień dobry panu.
Dzień dobry jeszcze raz.
Słyszał pan wykład czy wywiad z profesorem Janem Szyszko? Słyszał pan, co powiedział nadleśniczy? Czy pan jest, rozumie, o co chodzi, wie, o co chodzi, czy nie?
To znaczy się, dla mnie to nie jest nic, znaczy się dokładnie, no nie, bo w rzeczywistości pierwszy raz słyszę to, co tu pan profesor mówi. A ja się zajmuję gospodarstwem rolnym, no i mnie tylko to interesuje, no.
Tylko
I polityka rolna oczywiście też, no.
A jaka jest polityka rolna państwa?
No na razie jest tylko tyle, żeby wyciągnąć z nas te dopłaty, które dostajemy z Unii.
Wyciągnąć z was
te dopłaty? Po prostu drożeje dosłownie wszystko. Nasza produkcja tanieje, na dzisiejsze żniwa wszyscy zapowiadają duże obniżki cen, a nawozy, środki ochrony roślin, paliwa podrożały prawdopodobnie od 2005 roku. Jeszcze raz tyle.
A jakie nawozy pan kupuje? O jakiej firmie?
No azotowe.
Nasze?
Akurat teraz sprowadzone zostały z Litwy, czy dosłownie z Łotwy, dlatego że grupy, które produkowały te nawozy w Polsce, przeniosły się za granicę.
Z powodu?
Chyba prawdopodobnie właśnie kwestia tego klimatycznego tam zamieszania i opłacalności. Chyba im tam lepiej się opłaca.
Pan ma duże gospodarstwo?
No małe, 105 hektarów.
Malutkie takie,
drobiazgi. Tak, u nas są jeszcze więksi.
Bo tutaj duże gospodarstwo to jest 1000 hektarów?
No 1000 to już jest... Nie. Typowo rolnik rodzinny ma u nas do 300 hektarów. Jeżeli już tak, 200-300. A ci, co mają 1000, to nie są rolnicy, to są firmy, przedsiębiorcy, najczęściej zagraniczni Duńczycy, jacyś tam podstawiani Polacy na Duńczyków. Tak się to kręci w okolicach, tak na przykład właśnie całego Pomorza i zachodniego Pomorskiego. Większość jest wykupiona przez zagranicznych firmy w ogóle.
Ale co znaczy Polacy na Duńczyków podstawiani?
No, słyszał pan o słupach, nie?
No.
No to jest słup. Zostaje podstawiony człowiek, który jest rencistą, ma 60 lat i kupuje 100 hektarów za 1 000 000 zł. Ja takich pieniędzy nie widziałem i nie widzę, żebym miał takie.
I te duże gospodarstwa, czy widać tutaj tą geopolitykę? tą wielką ekonomiczną walkę między dużymi koncernami, które produkują żywność, a rolnikami, gospodarstwami rodzinnymi.
Prawdopodobnie tak jest, dlatego że cena ziemi tak wzrosła, że rzeczywiście to kupują tylko jacyś, co to dosłownie mówiąc, pranie pieniędzy robią, czy cokolwiek, a nas nie stać na kupno 100 hektarów, bo w rzeczywistości musiałbym iść do banku, wziąć wielki kredyt i bym go spłacał do mojego końca życia, a jeszcze syn by spłacał jeszcze dalej.
I w tej konkurencji pan przegrywa? Czy
oczywiście,
są...
bo jest, jak mówię, podstawieni są ludzie, którzy nie mają pieniędzy, a płaci się za te hektary takie wielkie pieniądze, że my rolnicy na przetargach przegrywamy za każdym razem. Bo jak jest przetarg wystawiony za 20 tysięcy za hektar, kończy się na 40 za hektar.
Produkcja? Czego produkcja, uprawa albo produkcja, czego w Polsce się opłaca? Panu czego się opłaca? Co to pan
znaczy jestem
hoduje,
tradycyjnym rolnikiem, nie hoduję już nic, bo ze względu na właśnie takie zawirowania z tą Unią Europejską...
Jakie zawirowanie?
Nie, przez to, że dostaliśmy dopłaty, musimy spełnić pełne warunki rolno-środowiskowe, to znaczy się dobrostan zwierząt i dlatego zostaliśmy tu w terenie na przykład tuż na wykluczeni z produkcji bydła, świń, ze względu na to, że trzeba by było tak, pobudować te wszystkie obory, te wszystkie chlewnie, wykafelkować, wymalować, wybiałkować i tak to miałoby wyglądać.
I na to was nie było stać?
No oczywiście, bo my jednak wolimy produkować żywność, jako ja rolnik produkuję zboża, rzepaki i ziemniaki dosyć większej ilości na krochmalnie, a ta bydło i te inne rzeczy to są jednak pochłanianie dużo pracy, energii i a opłacalność jest i też jest za słaba.
A gdyby zlikwidować wszystkie dopłaty Unii Europejskiej dla wszystkich, i we Francji, i w Anglii, i w Niemczech,
to Polak, Polak by se poradził, na pewno. A jakby to długo trwało, to nie wiemy, bo no wiadomo, miasto by znowu zaczęło na wieś psioczyć, że znowuż cena poszła czegoś tam, nie?
A poszłaby do góry, czy by się obniżyła?
No, jak przy tych cenach nawozu i środków ochrony roślin, to na 100% mogłaby pójść do góry.
A ceny nawozów cały czas rosną?
Oczywiście, bo to
ceny
jest...
traktorów też rosną?
Bo, jeszcze raz tyle.
Dlaczego?
No dlatego, że jest, jak to się mówi, to jest związane z tą dopłatą unijną. I dlatego
ale co, jaki związek ma cena traktoru z opłatą unijną?
No bo rolnik ma trochę więcej pieniędzy, no i jest okazja, żeby z niego te pieniądze wyciągnąć.
Czyli
tak
to, co dostaje po prostu...
Oczywiście, tak.
A słyszał pan kiedyś o zakładach mechanicznych Ursus?
Tak, no to jest już stara bajka.
No a jak ta bajka? Jakby pan ją chciał opowiedzieć, to jakby krótko
Nie, no oni są, produkcja się u nich sama skończyła, bo byli w starej technologii, która nie była w ogóle rozwijana. To jest, dlatego sami się po prostu skończyli.
Życie jest piękne?
Tak, sztucznie tak.
Kędziora Janusz, rolnik 105 hektarów sztucznie. Lech Rustecki wraca do pytań do pana profesora Jana Szyszko.
Ostatnie pytanie. Żeby Polska mogła znacznie więcej zarabiać na tym biznesie, jakim jest pakiet klimatyczno-energetyczny, to trzeba wynegocjować. Co powinniśmy wynegocjować?
No, koniecznie trzeba powrócić do spraw związanych z jakby matką, czyli ze źródłem, a mianowicie rozpocząć renegocjacje zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z funkcjonującego do tej pory protokołu z Kioto, jest konwencji klimatycznej. A więc trzeba wrócić do roku bazowego, do roku rzeczywiście tego, od którego rozpoczęto redukcję emisji gazów cieplarnianych. Trzeba zacząć mówić o tym, że patrzmy na emisję w przeliczeniu na głowę mieszkańca, a nie na państwo. I to jest niezwykle istotne, dlatego że, no to, że nas jest 30 parę milionów, a Luksemburczyków mniej, to nie znaczy, że my produkujemy więcej, emitujemy dwutlenku węgla na osobę. Tamten ma średnio 27 ton, a Polak ma 12 ton, więc gdzie jest tu sprawiedliwość? I równocześnie włączyć do tego pochłanianie, czyli zgodnie z konwencją klimatyczną zacząć zarządzać odpowiednio środowiskiem, włączyć do tego pochłanianie. czyli prawda, równocześnie dokładne rozliczenie, dokładna inwentaryzacja i takiego się, takich renegocjacji Prawo i Sprawiedliwość się domaga. Bo to, co powiedział przed chwilą przedmówca, no przecież stąd się bierze, że nawozy drożeją, dlatego że przestaje się opłacać u nas produkować nawozy, bo nie mamy limitów emisji. Od nas uciekają kapitał francuski, który zaczynał inwestować na przykład w Rybniku w elektrownie oparte o współspalanie biomasy, bo im się to nie opłaca. Nie ma limitów emisji. A więc to trzeba przeprowadzić natychmiast renegocjacje w tym zakresie i do tego rzeczywiście dążymy.
Czy takie negocjacje trwają, a jeżeli nie, to czy są możliwe i jak się je rozpoczyna?
Panie redaktorze, to co przyjął pan premier Tusk 14 grudnia 2008 roku, to przyjął coś, co jest do zaakceptowania. Natomiast cały czas trwają renegocjacje ze strony Unii, ze strony starej piętnastki, a rząd się poddaje tym warunkom całkowicie. Niech pan zauważy jeszcze jedną rzecz. Polacy, czy też jeszcze za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości, dostaliśmy zbyt mały limit przydziału emisji. Dostaliśmy roczny przydział emisji na poziomie 208 milionów ton. Należało się nam 284 miliony ton. Żeśmy podali Komisję Europejską do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i wygraliśmy ten proces. Wygraliśmy ten proces, ale w czasie już rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. I co pan rząd pana premiera Tuska zrobił? Zrezygnował z wygranego procesu. Powiedział, że lepiej dostać 208 niż 284. No i mamy tego skutki. Dlaczego to zrobił? Nie wiem. Do tej pory mi się ciągle wydaje i to mówię, że pan premier albo nie rozumie to, co zrobił, albo robi celowo coś na szkodę państwa polskiego.
Lech Rustecki zadawał pytania, profesor Jan Szyszko na pytania odpowiadał. W studio jeszcze jeden gość, pan Marcin Madajczyk. Dzień dobry, panie Marcinie.
Dzień dobry państwu, witam pana.
Pan Marcin zrobił nam niespodziankę. Poznaliśmy się 18 lipca 2012 roku, a potem kilka tygodni później przesyłka przyszła do naszego radia i to był taka wyrzeźbiona głowa, ręka, papieros, popielniczka i ta rzeźba stoi na parapecie w newsroomie przy ulicy Koszykowej 8, więc o panu Marcinie właściwie cały czas pamiętamy. Bardzo serdecznie dziękujemy za dar, bo nie było...
Przede wszystkim dziękuję panu profesorowi, że dowiózł tą rzeźbę do pana i oczywiście dostarczył.
Profesor był kurierem.
Kurier wnet. Tak, w tym przypadku.
Kurier wnet. Właśnie zastanawiam.
Profesor Jan Szyszko, kurier wnet.
Tak jest. I w każdym razie no, cieszę się bardzo, że ta rzeźba została tam postawiona, że jest to jakaś promocja mnie, tak samo jak i Tuczna, tak samo jak i tutaj tego naszego regionu, naszego pięknego kościoła i parafii i przede wszystkim tej okolicy, która jest. Bo to jest jeden z najpiękniejszych regionów, które do tej pory od 45 lat ja wiem, że jest tutaj w Polsce. Czystych, zadbanych, jeszcze nie okiełznanych przez inne wielkie tak zwane miasta, bo być mało jest turystów jeszcze u nas takich, którzy wiedzą, że istnieje coś takiego jak Tuczno, które jest porównywalne do Mazur czy do czegoś innego, miejsca klimatycznego, tak jak pan profesor wspomniał.
Rzeźbi pan przez cały czas. Teraz jakie jest ostatnie pana dzieło?
Ostatnie dzieło to jest na Urząd Miasta i Gminy. Właśnie wykonałem takie godło państwowe. Wykonuję obecnie herb tuczyński. Następna praca to jest praca wykonywana do Warszawy, do pana Maćkowskiego. To jest praca na zamówienie. Dopiero jak skończę, to będę mógł powiedzieć więcej na ten temat.
Czym się pan chciałby pochwalić?
To znaczy się, no, na razie niczym nie mogę się pochwalić. Poza tym, że ostatnia praca, która była na wystawie w Wałczu, została wytypowana do wojewódzkiego przeglądu prac plastyków nieprofesjonalnych.
Nie prowadzi pan żadnej galerii?
Nie. Nie prowadzę żadnej galerii, po prostu tworzę dla siebie i dla kogoś, kto tylko tego oczekuje ode mnie.
No proszę bardzo, w jakim luksusie mogą żyć ludzie. Bardzo, bardzo panu serdecznie dziękuję. Pan Marcin Madajczyk.
Dziękuję bardzo.
Gość Poranka Wnet, 8.55. To tylko możemy zaśpiewać. Ale
jeszcze dwa słowa powiedzieć.
Oczywiście.
No więc chciałem... Dwa. Chciałem serdecznie podziękować za przyjazd i panie redaktorze, zapraszam teraz do lasu, żeby pan zobaczył, w jaki sposób można pochłaniać dwutlenek węgla przez las i w jaki sposób ludzie mogą się bogacić tu w tym małym miejscu. Chciałem serdecznie również powiedzieć, że mamy wybory w Elblągu, więc głosujcie na pana Wilka. Skorzystałem z tego, a serdecznie pozdrawiam w imieniu mojej żony i swojej własnej.
No, ale to mnie pan sprowadził Wilk razem. Kilka ponieśli Wilka.
I poniosą. I równocześnie pozdrowić chcieliśmy pewnie słuchającą nas panią profesor Pawłowicz.
I żonę.
Żona oczywiście też jest tutaj, tak.
Pana żona, pana profesora.
Tak, no i mój pies.
Który szczeka i łańcuchem szasta. Bardzo serdecznie państwu dziękuję za dzisiejszy poranek z Tuczna. Ruszamy dalej, a właściwie będziemy troszkę odpoczywać w Tucznie, a potem poranek w poniedziałek, Świnoujście. Problemy i radości z pięknego miasta portowego. Bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze chciałem powiedzieć, Jan Krzyszkowski, podziękować panu Nadleśniczemu za udział w dzisiejszym poranku w NET na falach Radia Nadzieja, Radia Fiat i Radia Warszawa. Patrzę, że za 4 minuty godzina 8, to 9, to właściwie można by było. Nic nie zaśpiewamy?
Możemy
pani dyrektor, zaśpiewać. Pani dyrektor, pani.
Ja mogę powiedzieć, panie redaktorze, nam się pięknie spina sytuacja, ponieważ jutro gościmy muzyków ze Świnoujścia w Tucznie, którzy na tirze, na czepie będą podróżowali po wioskach tuczyńskich, grali dla mieszkańców i dla turystów, a wyjedziecie do Świnoujścia z kolei w poniedziałek.
Pojedziemy z muzykami w poranku, zaśpiewają.
Być może tak, być może zaprosicie ich do wspólnej trasy.
Dzwonią telefony, pani dyrektor, solo, śpiewamy. Tylko co? Pani dyrektor Izabela Krajnik odważyła się i zaśpiewa. Co?
No już chyba kończę. Właściwie to ja jestem biologiem, nie muzykiem i mi ciężko wychodzi śpiewanie.
Ale spróbujemy.
No,
panie profesorze,
Śpiewać każdy, śpiewać w każdy może, tak?
Pan profesor zaintonuje.
Proszę bardzo.
No niech jakaś pieśń.
Śpiewać każdy może to, trochę tak, lepiej lub trochę gorzej. Ale nie o to chodzi, jak co komu wychodzi.
I tak jest. Poranek z Tuczna. Miłego dnia.
Partnerem projektu Wracamy do Źródeł jest PKO Bank Polski.